Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. Odcinek numer 2 i w tym odcinku mówimy o programach talentowych w branży IT. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku o rozwoju ludzi profesjonalnie. I tym razem będziemy mówić o czymś, co zdecydowanie w ogromnej mierze jest moją pasją, a mianowicie o programach talentowych. O programach rozwojowych adresowanych dla grupy ludzi, których z różnych powodów organizacja definiuje jako talent. I będziemy tutaj szczególnie koncentrować się wspólnie z moim gościem na branży IT, bo branża IT ma swoje specyficzne uwarunkowania, między innymi chociażby trudności z utrzymaniem ludzi, którzy na dzień dzisiejszy w branży IT mają wiele możliwości. I dlatego też w opowiadaniu o programie talentowym na aspekt związany właśnie z utratą ludzi należy też zwrócić uwagę. O moim gościu powiem słów kilka za moment, natomiast może zacznę od tego, czego się możesz spodziewać po tym podcaście. A więc po pierwsze opowiadamy o tym w ogóle właśnie, jakie są cele tego typu programów. I opowiadamy tu o kilku wdrożeniach, także doświadczenie, którym się dzielimy z Tobą, pochodzi z kilku programów. Opowiadamy o konkretnej strukturze programu, po to, żeby właśnie pokazać, na jakie elementy, budując swój program talentowy, warto zwrócić uwagę. Ale co jest też ciekawe, ponieważ jest już kilka edycji tego programu, jesteśmy w stanie też popatrzeć trochę z boku i się zastanowić, gdybyśmy robili ten program jeszcze raz, na co też trzeba by było zwrócić uwagę. Także naprawdę uważam, słuchając tego podcastu raz jeszcze, że jest on naładowany dużą wiedzą taką merytoryczną, ale właśnie pochodzącą z konkretnych wdrożeń, z konkretnych, nie chcę powiedzieć błędów, bo to nie chodzi o to, ale chodzi o to, że z konkretnych nauczek, lekcji, które pomogły nam definiować każdy kolejny program na jeszcze wyższym poziomie. Z jednej strony ja opowiadam jako trener, jako osoba, która prowadziła te programy talentowe, ale właśnie bardzo ciekawa jest perspektywa mojego gościa. I teraz powiem słów kilka o moim gościu. Dlatego, że jest to gość, który zarządza biznesem. Nie jest kompletnie z obszaru HR-owego, tylko właśnie zarządza biznesem. Piotr Krzysztofik zarządza na dzień dzisiejszy firmą w branży IT Global Logic na Polskę i na Chorwację. A dokładniej go tytułując tytułem, jaki ma w LinkedIn, to jest Vice President and Country Head Global Logic Poland and Croatia. I co jest bardzo ciekawe i dlatego też muszę przyznać, tak bardzo mi zależało na tym, żeby Piotr wziął udział w tym podcaście, że nie tylko istotna jest ta jego perspektywa, dlatego że Piotr mówi z perspektywy osoby, która zarządza biznesem, która jeżeli realizuje jakiekolwiek programy rozwojowe, to musi przede wszystkim patrzeć, co biznes z tego będzie miał. I to jest bardzo ciekawa perspektywa, szczególnie kiedy połączymy doświadczenie HR-owe, moje doświadczenie właśnie typowo rozwojowe i doświadczenie Piotra, typowo biznesowe, gdzie on z perspektywy właśnie zarządzającej osoby mówi, czego on takiego programu też oczekuje. Natomiast co chciałabym dodać, to, że Piotr jest w tym podcaście, oprócz tego, że oczywiście z wielką przyjemnością przyjął to zaproszenie, ale jest też dlatego, że od momentu poznania Piotra jest on dla mnie bardzo inspirującą osobą, dlatego że mimo pełnienia takich funkcji nigdy w nim nie słabł taki zapał do tego, żeby rozwijać innych. I on trochę w tym podcaście opowiada dlaczego. Muszę przyznać, że kiedy projektowaliśmy pierwszy nasz program talentowy, też wtedy dla firmy Atos, wspólnie z Piotrem, to mimo tego, że on, tak jak mówię, był teoretycznie zajęty prowadzeniem całego biznesu, nigdy nie odmówił czasu na to, żeby się przyjrzeć temu programowi, żeby się zastanowić, co jeszcze można by było do niego dodać. Spokojnie mogę powiedzieć, że jest współautorem merytorycznym całego tego programu. Co ciekawsze, on się na wielu modułach szkoleniowych pojawił, co dla ludzi miało ogromne znaczenie. Także bardzo się cieszę, że mogę Tobie przedstawić nie tylko Piotra jako inspirującą osobę, ale przede wszystkim przedstawić przykład wdrożenia, które było bardzo praktyczne i przykład, w którym opowiadamy o tym, jak mimo tego, że jest tysiąc innych wyzwań biznesowych, można naprawdę zaangażować się w rozwój ludzi. Nie będę już przedłużać, zapraszam Cię bardzo serdecznie do posłuchania tego podcastu. Witaj Piotr, dziękuję Ci bardzo ogromnie za to, że zgodziłeś się na udział w tym podcaście, dlatego że naprawdę uważam, że masz tak ogromne doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o programy talentowe i kompletnie inne spojrzenie będziemy tutaj pokazywać, spojrzenie właśnie z perspektywy osoby zarządzającej firmą, a nie HR-owej. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie.
Cała przyjemność po mojej stronie, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie i jako tutaj wierny też słuchacz podcastów Twoich, tym bardziej cieszę się, że mogę w nim uczestniczyć.
Cieszę się bardzo. Ja, jak zapowiadałam, Piotr, chciałabym, żebyśmy właśnie porozmawiali o programach talentowych, ale zanim przejdziemy już konkretnie do programów talentowych, jak mógłbyś troszkę się przedstawić słuchaczom, żeby też wiedzieli dokładnie, skąd Twoje doświadczenie pochodzi, o czym my tutaj będziemy mówić?
To jest ta najtrudniejsza część dzisiejszego podcastu. Może w kilku słowach na rynku IT, bo przede wszystkim pracuję i pracowałem w firmach IT, jestem już 20 lat. Zaczynałem w firmie Siemens w roku 2000, skończyłem Politechnikę Wrocławską i firma dała mi możliwość rozwoju na bardzo różnych stanowiskach. Ona bardzo dynamicznie się rozwijała, od kilku osób do kilkuset osób i we Wrocławiu stworzyła takie miejsce, w którym wielu menadżerów obecnie będących na bardzo wysokich stanowiskach miało szansę poznać, co to znaczy rozwijać się, co to znaczy od juniora przejść do seniora, co to znaczy wykorzystać też możliwości poznania sposobów zarządzania firmą, projektami, ludźmi. Ja się śmieję, że na samym początku byłem dużo bardziej praktykiem, bo było tyle pracy i tak szybko i dynamicznie firma się zmieniała, że co chwilę nowe wyzwania się pojawiały. Byłem liderem zespołu, byłem project managerem, szefem zespołu project managerów, zarządzałem takim całym unitem, który się nazywał Business Excellence, byłem quality managerem, a następnie zacząłem zarządzać zespołem, który już samodzielnie się rozwijał jako nazwa, to właśnie wtedy chyba powstała Global Delivery Center w 2006, 2007, 2008 roku w ramach firmy Siemens, później w ramach firmy Atos. W okolicach 2006 roku ta wiedza praktyczna miała szansę troszkę się ugruntować, bo skończyłem studia MBA i to było też taki moment, kiedy trochę bardziej spojrzałem na to, co robię od strony teoretycznej, ale takiej właśnie i chyba bardziej systematycznej. Więc kolejne lata już w firmie Atos, w której rozwijaliśmy właśnie centrum we Wrocławiu i w innych miastach, następnie w Europie Centralno-Wschodniej, też rosnąc, też budując zespoły od mniejszych, od kilkudziesięciu osób do tysiąca, dały mi też szansę zobaczyć, jak te części, jak te obszary, które najpierw praktycznie, później teoretycznie, a później znów praktycznie, ale w połączeniu z teorią mogłem dotykać, mogłem nimi zarządzać, mogłem na nie wpływać. Obecnie pracuję w firmie GlobalLogic, jestem prezesem tej firmy w Polsce. Zarządzam taką jednostką, która się nazywa Country Operation dla Europy Centralno-Wschodniej, dla Europy Centralnej.
Super. Myśmy mieli okazję się poznać jeszcze, jak ty pracowałaś w Atosie i jak brzmiała dokładnie jakby twoja funkcja, gdyby miała też tak spytać w Atosie. Tak.
W firmie Atos byłem szefem Global Delivery Center. Na początku Wrocław, później my to nazywaliśmy, było nazywane Europe, ponieważ konsolidowaliśmy zespoły z Polski, Chorwacji, Bułgarii, z Rumunii, Słowacji, Czech.
A w Atosie, najpierw zacznę od tego, na tym etapie, kiedy myśmy się poznali, kiedy rozpoczęliśmy realizację pierwszego programu, ile osób było pod tobą? Ilu osobami zarządzałeś tak ogólnie wtedy?
Myślę, że wtedy było około 200, 300, 400 to był ten okres, kiedy już od takiej, ja pamiętam, my ustawialiśmy sobie pewne cele, które wydawało nam się, musimy zbudować skalę, żeby też i w samej korporacji coś znaczyć i też budować pewne bezpieczeństwo tej lokalizacji, więc to było kiedyś 100. Powiedzieliśmy, jak przekroczymy 100 osób, to dopiero będzie. Później nagle 200, później 300. Właśnie to był taki okres, kiedy 300, 400 osób zaczęło rosnąć, a później dalej do 1000.
A dzisiaj w Global Logic ile masz osób?
W ramach tej jednostki tutaj, w której jestem, my jesteśmy firmą, która konsoliduje operacje w Polsce i Chorwacji, jest ponad 1200 osób.
Ja może też tak celowo pytam o tą ilość osób, dlatego że dla mnie to jest właśnie to fascynujące i dlatego uważam, że też ten temat tego podcastu jest taki ciekawy, bo ty na żadnym etapie nie pełniłeś funkcji HR-owej, nie? A mimo to, że jakby właśnie byłeś w tej funkcji jakby zarządzającej całym tym biznesem, mając pod sobą od 100, 200, 300, 400 aż do 1000 osób, była w tobie ta inicjatywa właśnie, żeby zajmować się tym rozwojem, nie? Bo ty byłeś tą osobą, która jakby gdzieś podjęła tę inicjatywę stworzenia programu, przy którym też się poznaliśmy, on się ten nazywał Junior Development Program, nie wiem, czy on, ten pierwszy nie był globalny, nie? On chyba był międzynarodowy, ten program.
Nie, on nie był międzynarodowy w sensie inicjatywy, on był międzynarodowy w sensie naszych działań z tą grupą, bo no jak właśnie pamiętasz, nasz pierwszy wyjazd był do naszej kwatery regionalnej do Wiednia.
Tak, tak, właśnie mówię międzynarodowy, w tym sensie, że mieliśmy uczestników, natomiast inicjatorem był zdecydowanie Polska, jakby tutaj ty wspólnie z twoim zespołem menedżerskim zainicjowaliście. No właśnie, no bo chciałabym zacząć od tego, ponieważ my w tym podcaście będziemy mówić o programach talentowych. Kiedy mówię o programie talentowym, to mam na myśli pewien program, który ma swój początek, w naszym przypadku on trwał około roku czasu, składa się z różnych elementów, o czym też powiem w tym podcaście i kończy się też pewnym zakończeniem. I teraz moje pytanie jest takie, skąd w tobie był ten pomysł w ogóle na stworzenie tego typu inicjatywy? Biorąc pod uwagę też funkcję, w której byłaś.
Ja myślę, że ta funkcja, czyli bycie liderem, to jest też coś, co każdy w sobie kształtuje i później uczestnicząc też w innych szkoleniach, w tym w takich na najwyższym poziomie w firmie Atos, gdzie program o nazwie Gold tak naprawdę jest dedykowany dla top menadżerów z całego świata. Mówiliśmy z profesorami z takiej znanej uczelni paryskiej HEC na temat tego, czym jest leadership i tak naprawdę gdzieś powiedzieliśmy sobie, że oczywiście tych definicji leadershipu jest bardzo dużo, jest nieskończenie prawie, że wiele, bo każdy troszkę inaczej widzi ten leadership i tą definicją leadershipu było tak naprawdę to, jak my chcemy być postrzegani przez innych jako liderzy, jako właśnie te osoby, które zarządzają. Ja zawsze widziałem siebie w roli osoby, która przekazuje coś, rozwija. Obecnie jestem coachem też ICC i ten obszar coachingu, mentoringu jest wtedy bardziej intuicyjny, teraz jest dla mnie dużo bardziej jasny, dlaczego, ale to właśnie były takie obszary, w jaki sposób można przekazać wiedzę do osób, które chcą, które mają potencjał, jednocześnie, żeby nie stracić tego potencjału w organizacji. Ja jako lider czułem się odpowiedzialny za to, żeby powiązać kilka różnych elementów. Wiadomo, że w korporacjach są wyzwania, są cele, które stawiane są i z obszaru efektywności biznesowej, ale my też mamy swoje wyzwania związane z budowaniem zespołu, z utrzymaniem, ze stworzeniem tak naprawdę atmosfery, która pozwala na efektywną pracę, ale też pracę taką, która sprawia przyjemność, bo bez tej przyjemności, ja też zawsze mówiłem, że nie jest tak, że żyjemy, żeby pracować, pracujemy, żeby żyć i że w tej pracy spędzamy tyle czasu, stwórzmy ją sobie też w taki sposób, żeby z przyjemnością przychodzić codziennie do pracy, więc wszystkie te elementy gdzieś składają się na to, co możemy zrobić, jakie możemy podjąć działania, aby z jednej strony zapewnić korporacji to, co od nas oczekuje, ale też stworzyć tutaj takie możliwości dla rozwoju, żeby się przyjemnie pracowało.
Ja bym poprosiła coś takiego ciekawego, że ostatnio prowadziłam zajęcia na studiach Executive MBA i rozmawialiśmy o zarządzaniu talentami. I jedną z fundamentalnych jakby rzeczy, o których rozmawialiśmy, to jest rola najwyższej kadry menedżerskiej w ogóle tego typu programach. I wszelkie badania pokazują, ja to też wiem z mojej praktyki, że jeżeli program talentowy jest tylko i wyłącznie wymyślony przez HR i przez nich, że tak powiem, prowadzony, to on kompletnie inaczej wypada niż tak, jak to było w twoim przypadku, gdzie ty od samego początku byłeś jakby zaangażowany w tworzenie każdego modułu. Co więcej, dlaczego ja o tym też mówię, bo szczególnie dla ludzi, którzy tego słuchają i się zastanawiają, jak wdrażać tego typu programy, żeby one miały sens, to ja bym to podkreśliła, że to, że ty przejąłeś tak wielką rolę w tym, żeby zainicjować ten program, potem na wielu modułach byłeś, gdzie się integrowałeś z tymi ludźmi, z mojej perspektywy, patrząc też na różne programy, było wielkim, wielkim atutem. I to od razu widać, jeżeli top management jest zaangażowany, to jest kompletnie inna jakość tego programu.
Tak, ja myślę, że to jest szerszy temat do omówienia, bo to jest taka bardzo praktyczna rada, którą mogę się podzielić, jak sprawić, żeby taki program w ogóle się rozpoczął. Obecnie pracuję w firmie Global Logic i jednym z takich moich właśnie kierunków i celi, których sobie postawiłem, było to, żeby taki program, tego typu program również w tej firmie rozpocząć. I to się nam udało, o tym pewnie powiem jeszcze kilka słów, ale bardzo ważne jest to, żeby zaangażowanie, które jest, nie było tylko zaangażowaniem jednostkowym i każdy ma swojego szefa. Ja również rozpoczynając takie działania, żeby stworzyć ten program, musiałem liczyć się z tym, że w firmie, w korporacji trzeba to odpowiednio sprzedać, trzeba to odpowiednio zrobić. Czasami nawet tak lekko, powiem, sprytnie do tego podejść, żeby angażując na przykład jeszcze wyższą kadrę menedżerską z poziomu globalnego, w jakiś sposób doprowadzić do tego, że oni poczują, że to jest też ich program. Mówimy też tutaj o budżetach, które trzeba odpowiednio planować, mówimy o pewnej logistyce, mówimy też o zespole, który no, na kilka dni jest wyjęty z działań projektowych, więc my musimy również zadbać o to, żeby menedżerowie, z których zespołów pochodzą członkowie tego typu akademii, również czuli się komfortowo, zabezpieczeni pod względem tego, że odpowiednio wcześniej wiedzą, kiedy odbywają się zjazdy, czy na przykład również uczestniczą i mają szansę widzieć, jakiego rodzaju efekty dla nich przyniesie ten program. To jest, tutaj również patrzę 360 stopni, to nie jest tylko tak, że musimy mieć budżet i błogosławieństwo szefa. My musimy mieć wszystkich interesariuszy na pokładzie i to też trzeba robić krok po kroku. Nie można od razu z impetem wejść, bo to też często może się spotkać z jakąś taką reakcją negatywną albo po prostu tym, że ktoś powie, ja nie wiem, o co chodzi, ja muszę zobaczyć, poobserwować. Więc to jest takie troszkę działanie też krok po kroku, angażujące wszystkich interesariuszy, nie tylko w górę, również dookoła i doprowadzenie do tego, żeby wszyscy poczuli, że to jest mój program.
No właśnie, ponieważ jakby ty mówisz, że trzeba trochę sprzedać tą ideę, tak? No bo z jednej strony powiedziałeś, że ty też stworzyłeś ten program, byłeś inicjatorem, bo tak też definiujesz przywództwo, nie? Że z twojej perspektywy leadership polega na przekazaniu pewnych rzeczy i dla ciebie realizacja tego programu była też takim realizowaniem swojej roli jako przywództwa, jakby przywódca całej organizacji. Ale z perspektywy benefitów takich korzyści biznesowych, jakie byś najbardziej podkreślił, takie biznesowe, których też być może musiałeś uszywać, czy w Atosie, czy w Global Logic, żeby przekonać, żeby i był budżet, i żeby wszyscy byli w to zaangażowani. Co byś podkreślił?
Oczywiście, to jest jedna z krytycznych rzeczy do pokazania, do promowania tego typu, do rozpoczęcia tego typu programu. Jeszcze w Atosie rozpoczęliśmy ten program zorientowany na juniorów i takie działania wokół juniorów wtedy były działaniami, które również korporacja bardzo mocno wskazywała. Pojawiły się takie sławne inicjatywy junioralizacji, tak naprawdę troszkę zoptymalizowania piramidy tutaj pracowników pod względem tego, żeby było więcej juniorów. Oczywiście to dla firmy przekłada się na niższe koszty realizacji projektów, kiedy mamy więcej juniorów. Oczywiście dla project managerów to jest często wyzwanie, bo oni by chcieli mieć samych seniorów i ekspertów, ale to były takie działania, w jaki sposób pokazać w organizacji, że mamy bardzo utalentowanych juniorów, też trochę odczarować wtedy ten taki troszkę stereotyp, że junior to tak naprawdę nic nie potrafi i będzie większym problemem i to ta zła korporacja wrzuca mi tutaj do zespołu juniorów i co ja mam biedny zrobić w tym moim projekcie. I okazało się tak naprawdę, że to był bardzo duży sukces tego programu. To znaczy pokazanie, jak mamy utalentowanych juniorów, którzy bardzo szybko, oczywiście zyskując też wiedzę, którą im przekazywaliśmy, myślę, że też pewność i pewne zorientowanie się w organizacji, zdobywali kolejne szczeble kariery i stali się bardzo, bardzo kluczowymi i na wysokim poziomie pracownikami. Więc to był taki efekt mierzalny, w jaki sposób budujemy tą piramidę, która w oparciu o juniorów optymalizuje koszty. Kolejny element, na który zwróciliśmy uwagę, to komunikacja. Nam bardzo zależało, wtedy już mieliśmy kilka lokalizacji, w tym lokalizacje również w innych krajach, żeby integrować się pod tym logo jednej organizacji, jednej firmy. Żeby było to poczucie przynależności, bo to było coś, co sprawdziło się w poprzednich latach. My przechodziliśmy jako dział bardzo trudne momenty, problemy finansowe, problemy ze zdobyciem tak naprawdę pozycji w korporacji, zagrożenie tego, że po połączeniu z drugą firmą w ogóle nas nie będzie, więc zauważyłem, że takie zintegrowanie wszystkich wokół jednego loga, jednej idei przynosi bardzo dobre efekty. My powiedzieliśmy sobie, że jednym z głównych również elementów tego programu jest tworzenie pewnej sieci ambasadorów organizacji, osób, które w swoich lokalizacjach, dlatego też o tym możemy chwilkę powiedzieć, pewne diversity, które w takich zespołach pilnujemy, gdzie te osoby w swoich lokalizacjach będą przedstawicielami tak naprawdę naszej organizacji, gdzie oni, znając się między sobą, będą też komunikowali się, przekazywali informacje, będą też osobami, które no, w jakiś sposób promują naszą organizację, są przedstawicielami tych też kierunków strategicznych zmian i działań. Kolejnym elementem, który tutaj dla nas był ważny, było to, żeby oczywiście tych najlepszych zatrzymać w organizacji i też przyszłościowo na nich budować kadry. My byliśmy organizacją i to jest do tej pory jak gdyby taki najważniejszy kierunek, która bardzo szybko się rozwijała. W Global Logic mówimy, że naszym paliwem jest tak naprawdę wzrost. My nawet w naszej misji określiliśmy wzrost jako ten element, który nas napędza, więc budowanie też kadr w oparciu o najbardziej utalentowane osoby jest tak naprawdę bardzo dobrym dla wszystkich, bo to jest, nie chcę tak tutaj często używać angielskich wtrąceń, ale to dla mnie jest tutaj właśnie ten win-win, gdzie z jednej strony zapewniamy, że ci najlepsi pozostają w organizacji, bo dajemy im perspektywę, dajemy im możliwość rozwoju kariery, dajemy im możliwość poznania i sprawdzenia się i realizacji w nowych funkcjach. Z drugiej strony nie mamy potrzeby poszukiwania na zewnątrz i rekrutacji nowych osób, bo mamy te kadry. Do tego są to osoby, które reprezentują dokładnie wartości, strategię, którą im przekazaliśmy, która jest tym, o czym mówimy, o czym rozmawiamy. To są osoby, które kupiły, tak w cudzysłowie, te wszystkie strategiczne kierunki i działania, które im przedstawiliśmy, są naszymi ambasadorami, więc to jest kolejny jak gdyby wartość dla organizacji i dla tych ludzi. To naprawdę wspaniałe osoby, które spotkaliśmy. Chyba nie było grupy. Ja zawsze pamiętam, jak mówiłaś, wow, ale fajna grupa, o, ale super grupa. Okazywało się, że te osoby, które dołączały do tych programów, były unikalne za każdym razem i za każdym razem coś wnosiły, za każdym razem były inne, za każdym razem coś nowego się działo, ale za każdym razem mówiliśmy, wow, ale super grupa, ale super wyniki. I myślę, że również to, w jaki sposób te osoby się rozwinęły, jest przykładem i dowodem na to, że takie programy odnoszą sukces. No,
jak tak mówisz, tym wow, jaka grupa, to absolutnie, ja pamiętam jakby to faktycznie doświadczenie, że za każdym razem to byli fascynujący ludzie, natomiast co ja pamiętam, jak na początku rozpoczęliśmy ten proces tego programu, I ty właśnie mówiłeś tak bardzo mocno, że ty byś chciał, żeby oni jako grupa zaistnieli, nie? Żeby oni ze sobą się niesamowicie zintegrowali. I ja za moment powiem, jaka była ogólnie struktura tego programu, tak żeby też słuchacze rozumieli, jak mówimy o tym programie, z czego on się składał. Ale co było niesamowite, że faktycznie, kiedy pamiętam, robiliśmy zakończenie tego programu, zawsze było closing ceremony. I do tej ceremonii jakby zbieraliśmy opinie ludzi o programie. I mimo, że tam wiele rzeczy im oferowaliśmy, to jedną z najcenniejszych rzeczy, które zawsze podkreślali, to były relacje, jakie nawiązali z tymi ludźmi, nie? To było faktycznie niesamowite, jeśli chodzi o te relacje. Bo ja może powiem, my mówimy o takim programie, który właśnie ma zazwyczaj trwa około roku, bo to zależy, kiedy się rozpocznie, ale generalnie jest to
rok. Mieliśmy się, że 9 miesięcy i wtedy jesteśmy w stanie urodzić tutaj wyniki.
Bo ja za mam też poproszę, żebyście powiedzieli, w jaki sposób identyfikowaliście, że to dokładnie te osoby na programie, ale w każdym razie wybieraliśmy taką grupę około 15 osób i ta 15 właśnie miała tą podróż rozwojową ze sobą przez cały rok. I w ramach tych elementów zaczynaliśmy kick-offem, o czym też sama powiemy. Kick-off, w którym to pierwszy raz grupa się poznaje, grupa się przedstawia, grupa poznaje też trochę założenie tego programu. Pamiętam, że na kick-offie też było fascynujące, że jak już była druga czy trzecia edycja, to przychodzili ludzie z poprzedniej edycji i jakby oni byli trochę takim nowacjalnym dowodem, że ten program faktycznie ma sens. Potem mamy takie moduły, które odpowiadają na 3 podstawowe cele. Pamiętasz 3 podstawowe nasze cele programu rozwojowego? Mały test dla Piotra.
Bazując też na tym, możemy o tym powiedzieć, że tworzyliśmy pewien marketing wokół całego programu, bo to też jest ważne, żeby w organizacji zrobić marketing, więc i logo programu, i nazwa programu, i komunikacja na temat kolejnych modułów i rezultatów tego programu jest bardzo ważna. To nie można zapomnieć, że jednak marketing wewnętrzny jest tym elementem, który też pomaga, żeby później zbudować pewien prestiż tego programu, żeby ludzie o nim wiedzieli, żeby chcieli w nim uczestniczyć, co więcej, żeby starali się dostać do tego programu. To też był jeden z celów, jedna z idei, stworzenie narzędzia, którym możemy nagradzać tych najlepszych. Więc kolejny element, myślę, że w czasie naszej rozmowy będziemy dodawać jeszcze kolejne elementy, które tutaj były taką wartością, która powstała. Więc ten program stworzyliśmy wokół 3 takich obszarów. Pierwszy obszar był związany z tym, żeby poznać troszkę siebie, tak? Poznać kim ja jestem w mojej roli, ale też w tym, kim chciałbym być w przyszłości w organizacji. To było zorientowane na też poznanie pewnych sposobów zachowania, też tym, w jaki sposób ja funkcjonuję w różnych sytuacjach, tak żeby móc na kolejne miesiące i działania określić pewne kierunki rozwojowe. Tak, dobrze
dokładnie,
mówię.
Bardzo i dobrze. Dokładnie.
Nie chcę ci zabierać tutaj twojego spojrzenia i fajnie, myślę, że wszyscy będą zainteresowani, żebyś opowiedziała, jak to z punktu widzenia trenera, coacha wyglądało. To może krótko. Drugi obszar to jest tak naprawdę poznanie tego otoczenia, w którym obecnie funkcjonujemy, czyli mojej firmy. Poznania tego, my to nazywaliśmy zarządzanie firmą od kuchni, czyli jak odkryć dla nich troszkę tych kulisów. Wiadomo, że pracownicy dostają informacje o tym, jak firma funkcjonuje, co się dzieje, mamy nasze spotkania, ale jednak obdarzenie ich pewnym zaufaniem i pokazaniem, trochę odsłonięciem, a jak to wygląda od kuchni, a jak to wygląda od takiego codziennego zarządzania, a na czym to polega i skąd to się bierze, jest też takim elementem z jednej strony przekazania wiedzy, ale też myślę pewnego budowania zaufania między nami. To wy jesteście tymi, którzy mogą zajrzeć do mojej kuchni, mogą zobaczyć i ja się tego nie boję ani nie wstydzę, że to polega na czy to działaniach związanych ze strategią globalną, którą implementujemy lokalnie, w jaki sposób realizujemy inicjatywy, jak to mierzymy, jak to określamy, z jakimi wyzwaniami tutaj się, których może niekoniecznie zawsze chcemy o nich mówić, do wszystkich pracowników spotykamy. I też, żeby poznać pewne takie kluczowe elementy, które przydają się w realizacji mojej bieżącej pracy, czyli na przykład mówiliśmy o tym, czym jest zarządzanie projektów, bo jednak my funkcjonujemy w takim świecie projektowym i to dla nas jest ekstremalnie ważne, żeby wszyscy rozumieli, w jaki sposób funkcjonuje się w organizacji projektowej. ale też takie rzeczy, które się przydają bardzo często, czy niemalże zawsze w naszej codziennej pracy, w kontaktach z innymi, jak sztuka prezentacji. My też dedykujemy w tym module projekty wewnętrzne, nad którymi osoby pracują przez kolejne miesiące i oprócz tego, że ten projekt przynosi wymierne korzyści dla organizacji, bo są jego rezultaty związane z jakimś nowym spojrzeniem na temat, to drugim bardzo ważnym, jeżeli nie nawet ważniejszym elementem realizacji projektów była kwestia poznania, jak funkcjonuje projekt i jak zespół projektowy funkcjonuje i jak prezentować wyniki, bo te wyniki były później prezentowane na koniec przed menadżerami, czyli ta sztuka prezentacji miała wymierne jak gdyby tutaj przeniesienie się na to, co oni pokazują, jak pokazują i też jak są w tym obszarze oceniani. To był ten drugi moduł, który był kontynuowany razem z projektami i trzeci moduł, Navigate Future, czy stworzenie tak naprawdę pewnego spojrzenia bardziej, z jednej strony troszkę makroekonomicznego, czyli w jaki sposób my wpływamy i wywieramy wpływ na nasze otoczenie, jak możemy wpływać na otoczenie, w którym funkcjonujemy, na klientów, na naszych partnerów biznesowych, na naszych kolegów i zespoły, ale też w jaki sposób programujemy tą naszą karierę, w jaki sposób będziemy chcieli wykorzystać to, co poznaliśmy przez te 9 miesięcy, nauczyliśmy się, żeby dalej w organizacji podejmować nowe wyzwania i się rozwijać. I tutaj myślę ważny element, o którym musimy powiedzieć, to żeby nie pozostawić tych naszych uczestników Akademii samemu sobie po zakończeniu projektu, czyli żeby elementem tego nawigacji przyszłości było kolejne kroki, czy milestone'y, czy spotkania też, na których możemy sobie powiedzieć, a co się dzieje, a co dalej i jak też te osoby mogą również razem współpracować i realizować dalej zadania, dalej się rozwijają.
Super, to ja jeszcze dodam tak trenerstwo.
O właśnie,
teraz
będzie ciekawie.
Teraz będzie trenerstwo. To ja może tak przedstawię, bo jeżeli ktoś słucha i mówi, okej, okay, no dobrze, ale jak dokładnie jest taki program skonstruowany, to gdyby ktoś sobie wyobraził taki slajd przed sobą, to na tym slajdzie tak. Mamy 3 podstawowe cele tego programu, tak jak ty powiedział. Rozwój umiejętności interpersonalnych, rozwój wiedzy biznesowej i zwiększenie możliwości wpływu w organizacji. Myśmy to wszystko mieli zawsze po angielsku, ponieważ mimo, że pierwsza grupa była międzynarodowa, potem prowadziliśmy po polsku, ale gdzieś ta cała komunikacja, ponieważ jesteście globalnie, to została po angielsku. I proszę sobie wyobrazić, że ponieważ my mówimy, czy Atos, czy Global Logic jest to branża IT, tak? Mogę tak powiedzieć, no, branża IT, prawda? My trochę powiemy, kogo dobieraliście do grupy, bo już trochę powiedziałeś, że chodziło o różnorodność, jakby ludzie faktycznie mieli różne tutaj doświadczenie, z różnych działów pochodzili, ale jednak ta branża IT kojarzy nam się z tym, że to są ludzie techniczni, jakby mocno sfokusowani na swoim obszarze. Dlatego też tak mocno postawiliśmy właśnie na to, że z jednej strony możesz mieć super wiedzę ekspercką, ale jeżeli nie potrafisz wywierać wpływu na innych, komunikować się odpowiednio, nie masz samoświadomości, kim jesteś, jak zarządzasz innymi, to trudno ci będzie gdzieś jakby w swojej karierze pójść dalej. A takie było założenie tego programu, żeby jakby pomóc tym ludziom też iść dalej w organizacji. Dlatego też te umiejętności interpersonalne były tak kluczowe. Drugie to business understanding, czyli znajomość biznesu, to też, co było fascynujące, to jest to, co ty podkreśliłeś, że Atos był dużą organizacją. Global Logic jest jeszcze większą tutaj organizacją z perspektywy osób, którym też jakby zarządzasz teraz pod sobą. I to też chodziło o to business understanding, chodziło o to, żeby pokazać ludziom, że to, że jesteś w tym obszarze, to super, ale zobacz, jak szerokie mamy perspektywy w naszej organizacji. W związku z tym, jak rozumiesz nasz biznes, jak rozumiesz, kto jest naszym klientem, do czego my dążymy, jakie są nasze cele biznesowe, to wiele też widzisz dla siebie lepszych możliwości. Co ty możesz tutaj w tej organizacji osiągnąć? Ty nie musisz być na jednej pozycji do końca życia, tylko tyle wiele możliwości jest dla ciebie. Ale żeby to się wydarzyło, to był ten trzeci cel, czyli making an impact, czyli jakby ty możesz włożyć jakby swój wkład w tą organizację i dlatego też stwarzaliśmy te projekty biznesowe, o których mówiłeś, żeby też ludzie wchodzili w różne buty, jakby kontaktowali się z różnymi interesariuszami, żeby zobaczyć, że mają wpływ na rozwój tej organizacji. Nie jest jakimś trybikiem, bo to było też nasze takie założenie. Nie jesteś trybikiem, mimo że jesteś w wielkiej korporacji, nie musisz być trybikiem, możesz naprawdę mieć wpływ, bo powiedzmy sobie szczerze, że Tak jak w przypadku Atosa to był ten junior development program, w przypadku Global Logic to już nie jest junior, to już są ludzie bardziej senior, to jednak gdzieś ciągle nam się wydaje, że im niżej jesteśmy w organizacji, tym mniejszy mamy wpływ na nie. Nie? Oczywiście im wyżej, tym jakby więcej widzimy i tak dalej. I trochę fundamentem tego programu było też pokazanie ludziom trochę takiego szerszego spojrzenia. Z perspektywy struktury, tak jak zaczęłam mówić, było kilka podstawowych rzeczy. Kick-off, czyli rozpoczęcie, i to jest to, co fajnie podkreśliłaś, nadanie takiej rangi marketingowej, takiego prestiżu temu programowi z tej perspektywy. Myśmy też zaczęli później robić kick-off dla menadżerów, nie? Bo to było istotne, prawda, żeby ich zaangażować jako tych interesariuszy. Potem pierwszy moduł Leading Yourself, czyli dobre rozumienie samego siebie. Drugi było właśnie Business Understanding. I trzecie było Influencing Others. I potem mieliśmy prezentację projektów, Closing Ceremony. W Global Logic dodaliście kilka bardzo ciekawych rzeczy jeszcze, bo co też warto powiedzieć, że ten program się rozwija w miarę jak my się rozwijamy z tym, co działa, co nie działa, co jeszcze lepiej, jakich ludzi mamy. I co bym dodała, to co powiedziałaś, że to nie tylko dotyczy waszych programów rozwojowych, talentowych, ale w ogóle z mojego doświadczenia talentowego, najtrudniejszy moment we wszystkich programach talentowych jest koniec. Dlatego, że tak jak teraz właśnie też ludzie w Global Logic są zafascynowani, wiele rzeczy się fajnych dzieje, macie te biznes masterclassy, o których może też słów kilka powiesz za moment, to najtrudniejszy moment jest, jak jest koniec programu, bo wtedy ludzie mówią, ojej, tyle się działo przez ten rok dla mnie i co teraz, koniec? I dlatego to, co fajnego też tutaj wprowadzacie, to te rozmowy karierowe na koniec, żeby porozmawiać z tym człowiekiem, co w związku z tym, co dalej, nie? Także ja tak pozwoliłam sobie przedstawić tą strukturę, żeby też, żebyście też słuchając tego podcastu mieli przed oczami, jak ten program cały wygląda.
My powiedzieliśmy sobie przed podcastem, rozmawiając, że ile się rzeczy też zmieniło w czasie tworzenia kolejnych edycji i też powiedzieliśmy, ale to nic złego, tak? No to tak się zmienia i środowisko biznesowe, tak się zmieniają organizacje, więc my też musimy patrzeć na to i dopasowywać pewne elementy, robić tuning, tak żeby adekwatnie odpowiadać na potrzeby, które mamy też i wyzwania w organizacjach, w których jesteśmy.
A powiedz sobie kilka o Business Masterclassach.
To jest taki, bo oczywiście to też nie jest w taki sposób, że mamy zjazd, mamy sesję, mamy workshop, który się odbywa, a następnie przez kilka miesięcy się nic nie dzieje, czy tam przez kilka tygodni. Tak naprawdę pewnie tak troszkę jak w coachingu, no o to nam też chodzi, coaching dzieje się pomiędzy sesjami, a nie na sesji, więc nam zależało na tym, żeby aktywizować uczestników do pewnej pracy, interakcji pomiędzy tymi zjazdami. Same zjazdy mają dać informacje, mają dać wiedzę, mają nakreślić pewien obraz, ale to później to, co uczestnicy z tym zrobią, jest najważniejsze. Oczywiście chcemy to w jakiś sposób stymulować. Masterclassy są takim elementem, który pomiędzy tymi spotkaniami formalnymi ma dostarczyć dodatkowej wiedzy. I też masterclassy to jest spotkanie w wirtualnym naszym świecie, czyli przez komunikator, ponieważ osoby są z różnych lokalizacji, na których dedykujemy temat. Temat, który jest adekwatny w organizacji, który może być tak naprawdę dopasowany do potrzeb bieżących i który też odpowiada potrzebom, jakie widzimy wobec danej grupy. Więc to mogą być i masterclassa związana właśnie ze sztuką prezentacji, gdzie najważniejsze elementy z tego, w jaki sposób prezentować, są pokazywane, omawiane. To może być spotkanie z menadżerem topowym i tutaj mamy ten właśnie obszar troszkę kupienia buy-in tych naszych wszystkich interesariuszy, również naszych szefów globalnych. My tak mieliśmy właśnie w Global Logic. Ostatnia masterclassa odbywała się, czy jedna z ostatnich, z udziałem naszej globalnej szefowej HR, która przedstawiła ze swojej strony prezentację i omówiła systemy rozwoju talentów i tak naprawdę career development do naszych uczestników. Więc te masterclassy są takim dodatkowym elementem, który możemy wykorzystać, który pomiędzy naszymi spotkaniami buduje dalszą wiedzę i też aktywizuje uczestników do pracy.
Super. To teraz wróćmy jeszcze do początku, a mianowicie, skoro jakby już słuchacze wiedzą, jak wygląda ten program i ja powiedziałam, że mamy średnio około 15 osób, to ja bym się zapytała, kogo wy definiujecie jako talent, który właśnie bierze udział w tym programie? Jakie kryteria stosujecie?
Te kryteria wynikają... To oczywiście to nie jest tak, że my wszystko wiemy. My w znaczeniu osób, które organizują sam program, my chcemy też delegować i w ten sposób też angażować menadżerów. Więc my pytamy się menadżerów i nasze lokalizacje, kogo chcecie, kogo możecie, komu tak naprawdę też należy tego typu szkolenie, tego typu program dedykować. To może się dziać i to też w różnych organizacjach pewnie różne narzędzia są wykorzystywane przy okazji performance review, na którym oceniamy, na którym też mówimy, że ktoś jest tym starem, ktoś jest tym talentem i no i właśnie, i co? I teraz patrząc te kilka już dobrych lat wstecz, my się wtedy zatrzymaliśmy i powiedzieliśmy i co? No i co my możemy zaoferować takiej osobie? No możemy dedykować jakieś szkolenie, jeżeli to jest określony jakiś konkretny obszar, którym to przyniesie wartość dla tej osoby. Możemy powiedzieć, no wiesz, jak się pojawi jakaś tam funkcja, zapytam, czy ty będziesz chętny na nią aplikować, albo po prostu będziesz brany pod uwagę. Ale to właśnie był moment, kiedy powiedzieliśmy, mamy talenty, mamy osoby, które chcemy dedykować do dalszego rozwoju właśnie w tworzeniu też tych kadr przyszłości dla nas, naszej organizacji, a brakuje nam takiego programu. I na takim właśnie spotkaniu, na którym widzieliśmy, że to jest osoba też aktywna, to jest osoba, która poszukuje, która chce, której wyniki pracy są oczywiście ponadprzeciętne, zaznaczaliśmy, a może to jest właśnie kandydat do takiego programu. I zbieraliśmy wśród tych talentów grupę osób, która miała gdzieś w swoim tak zwanym individual development planie, czy właśnie w feedbacku po ocenach okresowych, rocznych. To różnie wygląda w różnych organizacjach, w niektórych jest to robione bez oceny takiej formalnej, tylko jako feedback. To może być również jako feedback, które mogłyby uczestniczyć w takim programie. No i następnie patrzyliśmy, mając też pewną ograniczoną liczbę miejsc, tutaj mówimy o 15, ale też, żeby nie spowszednić trochę tego programu. To chodziło o to, żeby zbudować ten prestiż, żeby osoby się starały. Nie dostałem się w tym roku, to może uda mi się w przyszłym roku, więc też będę się starała. I tutaj te 15 osób staraliśmy się troszkę z jednej strony sprawiedliwie rozdzielić pomiędzy różnymi lokalizacjami, też zrobić odpowiednie właśnie zróżnicowanie pomiędzy kobietami, mężczyznami, działami, bo chcieliśmy właśnie zbudować też tą sieć ambasadorów, tą sieć osób, które ze sobą się komunikują z bardzo różnych obszarów organizacji. I co więcej, właśnie nam zależało na tym, żeby to nie było osoby z jednej lokalizacji, z jednego działu, no bo one mają dużo więcej interakcji i możliwości współpracy. Więc w momencie, gdzie mieliśmy listę powiedzmy 50, czy mamy listę 50, 70 kandydatów, staramy się powiedzieć, po pierwsze zapytać menadżerów, a kto z nich waszym zdaniem jest priorytetem dla was, zaznaczcie. A później patrzymy, jak to można dopasować pod względem różnicowania właśnie takich elementów jak lokalizacja, płeć, dział, po to, żeby ta różnorodność właśnie zaistniała. Dodajemy jakiś mały backup, bo oczywiście jakiś bufor jednych, dwóch osób, no bo my też musimy te osoby zapytać, czy ty chcesz się zaangażować, czy ty chcesz przez te 9 miesięcy mieć troszkę dodatkowe na głowie. To nie jest tak, że to wszystko się robi w godzinach pracy, do godziny 8 godzin mija i cześć. Nie, to jest inwestycja, która z jednej strony daje firma, ale to musi być też inwestycja ze strony uczestnika. To musi być chęć uczestniczenia i to musi być właśnie ta jego proaktywność w tym, żeby to, co otrzyma, wykorzystał jak najlepiej. I mając już wtedy i deklarację ze strony uczestników, mając tą listę osób, zaczynaliśmy grupę.
Dokładnie. Fajnie podkreśliłeś to, że jak ważna była też ta deklaracja tej osoby, nie? Bo to nie jest tylko uczestnicy, tak jak mówisz, w różnych modułach. Tam są też projekty, które te osoby muszą realizować, ale to są projekty takie cross-funkcyjne, żeby trochę jakby zrozumiały lepiej biznes. W związku z tym one wymagają dodatkowego wysiłku. I bardzo cenne było to. Ja nie wiem, zdarzyło się tak, że ktoś odmówił?
Tak.
Zdarzyło się, no właśnie, tak. Czyli jakby gdzieś to jest taka trochę pozycja wygrana na zasadzie, my inwestujemy w ciebie, ale też powiedz, czy ty chcesz zainwestować swój czas.
Nie? To właśnie chodziło o ten czas, ktoś mówił, wiesz co, no ja jestem w nowym projekcie, ja mam nowe wyzwania, wiem, że mogę niekoniecznie mieć czas, żeby w pełni wykorzystać to, co mi chcecie dać, to oczywiście na takiej bardzo fair rozmowie i myślę, że to jest bardzo uczciwe postawienie spraw.
Ja myślę, że też podkreśliłabym to, o czym mówiłeś, że wyście bardzo mocno dbali, ciągle dbacie o tą różnorodność lokalizacyjną, ale też właśnie z różnych działów i nawet przy projektach. Nie? To było takie świadome zarządzanie, że na projekcie, do projektu dołączamy osoby, z których być może jedno tylko naprawdę się na tym zna biznesowo czy tematycznie, a dołączamy osoby, dla których to jest kompletnie nowy temat. Właśnie po to, żeby zyskiwać kompletnie różną perspektywę. Albo właśnie, żeby uczyć się pracować z ludźmi o kompletnie innym podejściu, doświadczeniu. Nie? To też jest taka wielka, wielka zaleta. I tak jak mówię, na koniec programu, kiedy robiliśmy analizę tego programu, już nie mówię o tym w skali od 1 do 10, na ile jesteś zadowolony, z tego tam zawsze wychodziło to bardzo wysoko, ale co dla ciebie było najcenniejsze? To właśnie to jest to, że te osoby podkreślały, że mogłem popracować z ludźmi z kompletnie innym spojrzeniem, że jakby nawiązałem fenomenalną relację, że to jest jakby ten networking, który później trudno rozwalić. Nie? To jest jakby taka wielka wartość tak naprawdę bycia tym później też ambasadorem gdzieś tam.
Ja myślę, że też i przyjaźnie, które powstały, dokładnie, i te relacje, które pozwalały dużo efektywniej się komunikować, po prostu uzyskać informacje, pomoc mojego kolegi, z którym współpracowałem w ramach programu, to naprawdę zbudowało i struktury, i tak naprawdę komunikację dużo bardziej efektywną.
A patrząc na to, że ileś tych programów masz już ze sobą, mamy, no ale jakby pytam o swoją perspektywę, jakie takie największe lekcje wyniosłeś z tego programu? Czyli na co chciałbyś na przykład zwrócić uwagę, jeżeli ktoś będzie to wdrażał u siebie?
To tak troszkę podsumowując już, bo te elementy gdzieś padły, ale bardzo ważne jest w momencie rozpoczęcia, żeby to jednak było zrobione trochę małymi kroczkami, bo jeżeli przychodzimy w firmie i mówimy, tutaj chcemy rozpocząć wielki program, 9 miesięcy, 15 osób, no to naturalnie padną pytania, no dobra, no organizacja ma 1200 osób, ty chcesz zainwestować i czas, i zasoby, i budżet dla 15. Jaki to ma sens? Dlaczego do 15? Ja tutaj z tym budżetem to może zrobię nie 9 miesięcy jedno szkolenie, ale dla 100 osób, tak? Czy dla 200 osób. Więc tu musimy właśnie mieć tych wszystkich interesariuszy pomału po naszej stronie. Róbmy to małymi kroczkami, róbmy to właśnie w taki sposób, żeby optymalizować pewne kwestie na początku kosztowe, można wykorzystać na początku może lokalizację, która jest gdzieś bliżej, naszą lokalizację firmową, w której zorganizujemy to spotkanie, bo podkreślmy, że staramy się te workshopy organizować gdzieś wyjazdowo, tak, żeby z jednej strony ten zespół się integrował, ale też żeby ten codzienny biznes nie przeszkadzał w spotkaniu i żeby można wspólnie tak naprawdę skoncentrować się na temacie spotkania. Więc można optymalizować to i małymi kroczkami zacząć nie od razu od wielkiej pompy, no bo to zawsze gdzieś się spotka z pytaniami korporacji, a dlaczego, a co i jak i wtedy jest dużo ciężej. I myślę, że właśnie budowanie pewnego prestiżu, wyniku i też tego, że ludzie poszukują możliwości wzięcia udziału w tym programie, buduje też bardzo pozytywne odczucia i menadżerów, i pracowników na przyszłość. Więc małymi kroczkami rozpocznijmy, zacznijmy, zbierajmy feedbacki, angażujmy menadżerów, angażujmy też top management, na przykład w to, żeby przedstawili jakąś prezentację godzinną i oni się poczują też współwłaścicielami tego programu. Kolejny element to, myślę, jest bardzo ważne, obdarzenie tych ludzi zaufaniem. Zaufaniem takim, że troszkę się odkrywamy. Często jest tak, że w relacjach służbowych, no to tu jest szef, tu jest pracownik, często jesteśmy na jakimś formalnym spotkaniu. My mieliśmy wielokrotnie możliwość spotkania się właśnie w takim troszkę mniej formalnych warunkach wyjazdowo, gdzie się okazywało, że mamy podobne zainteresowania, gdzieś się razem śmialiśmy. Pamiętasz, pierwszy nasz wyjazd to był do Wiednia, gdzie zabraliśmy grupę na prater i na tym praterze tam na jakiś kolejkach, innych karuzelach też każdy zupełnie inaczej spojrzał na tego drugiego, więc też jak gdyby, żeby oni poczuli to, że są częścią tej organizacji, ale nie częścią, że ja jestem pracownikiem, tam są menadżerowie. Nie, to jest, my jesteśmy tą organizacją i my możemy powiedzieć, że ta organizacja też jest dla nas transparentna i jest przyjazna po prostu, więc myślę, że odczarowanie trochę tej kadry menadżerskiej i tej, tych struktur korporacyjnych bardzo dużo wnosi. Merytoryka jest oczywiście bardzo ważna i tutaj wszyscy podkreślają te kwestie kontaktu z trenerem, z tobą, tutaj zawsze bardzo wysokie notowania, feedbacków, to, że jest też możliwość gdzieś interakcji pomiędzy, bo nie możemy zostawić ich pomiędzy sesjami samemu sobie. Wielokrotnie na tym pierwszym workshopie wychodzą różne rzeczy takie interpersonalne, które wymagają po prostu wsparcia coachingowego, wsparcia czasami mentoringowego, więc możliwość gdzieś tam zapytania, interakcji, tego, że ty też jesteś otwarta na to, żeby do ciebie zadzwonić, czy żeby wymienić się mailami, na pewno pomaga. I na to trzeba zwrócić uwagę. Nie zostawiajmy tak jak gdyby pacjenta z otwartym brzuchem samemu sobie do następnego spotkania, tylko cały czas pracujmy. No i na koniec też angażowanie menadżerów w te sesje zakończeniowe. Jednak projekty zawsze są angażujące. My nie staramy się stworzyć tematów, które gdzieś będą powodować, że to jest drugi etat i na to jest wystarczająca ilość czasu, żeby te grupy pracowały nad tymi projektami wewnętrznymi i tak naprawdę bardzo nam zależy na tym, żeby one się nauczyły pracować i prezentować wyniki, ale też żeby miały do kogo prezentować. My zapraszamy menadżerów na koniec, zapraszamy ich przełożonych i te angażowanie przełożonych też w to, żeby oni widzieli i byli w tej interakcji z pracownikami, jest bardzo ważne, żeby ten pracownik mógł się podzielić feedbackiem po workshopie, żeby mógł też porozmawiać ze swoim menadżerem, co poznał, czego się nauczył i jak to można w przyszłości wykorzystać w jego karierze i też, żeby miał właśnie na koniec możliwość zaprezentowania przed swoim menadżerem wyniku swojej pracy, no bo to jest taki moment, kiedy chcemy ich nagrodzić za to, co zrobili, oni muszą poczuć, że ta praca nie poszła na marne. No to by było najgorsze, jeżeli przez kilka miesięcy pracowali, a tak naprawdę nawet nie mają komu to zaprezentować. Więc tutaj ważne jest, żeby odpowiednie gremium też to, w to było zaangażowane i uczestniczyło. No i przepraszam, ostatnia rzecz, i to jest rzecz, którą bardzo się nauczyliśmy po pierwszych edycjach, to co już też powiedziałem, nie możemy tych absolwentów pozostawić później już samemu sobie. My później robiliśmy jeszcze takie follow-upy, spotkania, gdzie ta grupa chciała się razem spotkać. To już było spotkanie może nie wyjazdowe i nie z noclegiem gdzieś, tylko nawet w biurze, gdzie oni mogli jeszcze raz się spotkać, mogli powiedzieć po kilku miesiącach, a gdzie ja teraz jestem, co ten program mi dał, albo jakiego rodzaju wyzwania mam i też porozmawiać z tobą, co dalej i jakiego rodzaju ścieżkę kariery oni obierają.
Super, dzięki bardzo. Ja bym poprosiła o dwie rzeczy. Fajnie powiedziałeś na początku, że z perspektywy biznesowej mamy 1200 osób, a robimy program dla 15, nie? I z perspektywy budżetu można powiedzieć, jak to inwestować w te 15, ale myślę, że warto podkreślić to, co też wcześniej mówiłeś, że to nie musi być program dla 15. To znaczy, co chcę powiedzieć, to jest program dla 15, ale jego siła rażenia może być dużo większa, bo teraz jeżeli faktycznie zbudujemy takie trochę poczucie prestiżowości na zasadzie, że to jest fajny program, że ludzie jakby ze sobą też się integrują, że to naprawdę daje wiele wartości dodanej też biznesowo, to tak jak powiedziałeś, wiele osób, które nie są na programie, mówią, to ja zrobię wszystko, żeby dostać się w kolejnym roku, nie? Czyli jakby dlatego mówię, że ta siła rażenia jest dużo większa, nie? Myślę, że też chyba zgodzisz się z tym, że to jest dla was też element takiego employer brandingu, bo wy możecie na zewnątrz też powiedzieć, że takie programy dla naszych ludzi mamy. Dlatego ja bym to podkreśliła, dlatego że część z nas może myśleć, ojej, budżet na 15, tak jak fajnie pokazałeś, a ja tu mogę ten sam budżet, nie wiem, 200 osób przeszkolić. Tylko, że właśnie trzeba popatrzeć, nie wyszkolimy 15 osób, ale siła rażenia, jeżeli jeszcze te osoby są ambasadorami i gdzieś tym podejściem zarażają wszystkich naokoło, to naprawdę siła rażenia tego jest jeszcze większa. Druga rzecz, którą bym podkreśliła, która jest strasznie istotna, to my mówimy o programie talentowym, my mówimy o momencie, kiedy jakby wyciągamy tych ludzi z codzienności, z tego codziennego biznesu, ale te ich aspiracje, marzenia, podejście jest później też w codzienności. I teraz jeżeli właśnie w tej codzienności, w tym codziennym kontakcie ze swoim przełożonym nie ma tego wsparcia dla tego, co oni sobie odkrywają, co chcą robić, to jest bardzo duży dysonans pomiędzy tym, co oni przeżywają na programie, a co się dzieje w rzeczywistości. Dlatego pamiętam, że bardzo ważnym elementem dodatkowym, który wprowadziliśmy w Atosie, było to, że kiedy był robiony kick-off dla ludzi, to potem zaczęliśmy robić takie kick-offy też dla menadżerów, czasami nawet robiąc to jako warsztaty, wypracowując wspólnie z tymi menadżerami. Słuchajcie, po czym poznamy, że ten program naprawdę się udał, tak? Jakie wartości biznesowe chcemy osiągnąć dzięki temu programowi? I wtedy, tak jak powiedziałeś, te osoby, które mają ogromny wpływ na satysfakcję tych ludzi w codzienności, dużo inaczej patrzyły na ten program. Nie na jakiś tam prestiżowy, talentowy, tylko że faktycznie może być bardzo dużo plusów z tego programu. I dlatego wydaje mi się, gdybym miała podkreślić, to bym zdecydowanie podkreśliła, że ta rola tych interesariuszy jest naprawdę kluczowa. Dobrze, to myślę, że będziemy kończyć też patrząc na czas. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Piotr, że znalazłeś czas na to, żeby nagrać ten podcast i też na tą otwartość, że podzieliłeś się tym doświadczeniem, które jestem przekonana będzie naprawdę bardzo wartościowe dla wszystkich słuchaczy.
Dla mnie to jest sama przyjemność i ja bardzo chętnie dzielę się doświadczeniami, więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany większą ilością szczegółów, a być może też jakimś rodzajem właśnie tutaj z mojej strony wsparcia, to ja bardzo chętnie w tym mogę uczestniczyć. Tak jak wspomniałem, jestem też coachem i nie robię tego zarobkowo. Jest to dla mnie czysta przyjemność, więc również w takich obszarach chętnie podzielę się swoim doświadczeniem.
Super, a myślę, że masz to fenomenalne zestawienie. Jesteś z biznesu praktykiem plus to doświadczenie coachingowe. Także jak najbardziej, jeśli ktoś będzie miał ochotę, to może się ze mną skontaktować, ja skontaktuję jak najbardziej was z Piotrem, co do Piotra danych nie upubliczniać, bo ja nie wiem, jak to się ma do RODO. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia.